Wczoraj troszkę mówiliśmy, znaczy troszkę, długo mówiliśmy o złodzieju praktyki i o jego pomocnikach. Mówiliśmy, że to wszystko dokonuje się w takiej dużej zmienności, która jest w naszym życiu. I ta zmienność też jest bardzo często wykorzystywana przez złodzieja lub jego pomocników, żeby nas zawrócić albo zatrzymać na tej królewskiej drodze do Boga. A dzisiaj chcemy powiedzieć troszkę od drugiej strony, że w całej tej zmienności, która nam towarzyszy w codziennym życiu, w całym tym ruchu jest coś stałego. Jest stałość, jest zakorzenienie, jest coś, co nam pozwala po prostu zatrzymać się i wejść głębiej. Więc próbujemy się temu przyjrzeć.
I z tej perspektywy można powiedzieć, że medytacja to skarb. Jakkolwiek dla kogoś może z zewnątrz te słowa brzmią jakoś patetycznie, to niech sobie tak brzmią w ostatnim dniu roku 2017. Ale tak jest. To jest bezcenny, stały, trwały skarb, który możemy pielęgnować i rozwijać. Między niebem a ziemią, między życiem a śmiercią, między wschodem a zachodem słońca, ten bezcenny skarb oświetla nasze życie, a jednocześnie nadaje mu kierunek. Jest coś urzekającego w tej praktyce, że ona jest taka prosta. Oczywiście wymagająca, ale taka prosta. Władze zmysłowe, władze wewnętrzne są osadzone, zharmonizowane, wyciszone, skoncentrowane na jednym, na prostej modlitwie bycia. Raczej w tej praktyce przyjmujemy i otwieramy się na to, co jest niezmienne, na tego, który jest niezmienny. Pomimo tego, że oczywiście wiele rzeczy na zewnątrz nas, a także wewnątrz nas potrafi się zmieniać. Ta praktyka dla mnie, słowo uniwersalna, to jest to słowo, które jest bardzo takie dotykające, ponieważ ona mi pokazuje, że ona jest, można ją zaadoptować do wszelakich warunków. Można z nią żyć w najróżniejszych sytuacjach i przestrzeniach. Ta praktyka może być w centrum handlowym, może być jako adoracja po Komunii Świętej, może być na spacerze. Jest w niej coś takiego urzekającego właśnie ze względu na uniwersalność. Jest jak woda. Woda jak płynie, to ona obmywa to wszystko, co napotyka na swojej drodze albo dostosowuje się do kształtu rzeczywistości, która jest przed nią i podobnie jest z naszą praktyką medytacyjną. To my tą praktykę niesiemy. My nią żyjemy. To my możemy obmadlać najróżniejsze przestrzenie i najróżniejsze sytuacje w naszym życiu i z tego względu ona jest zawsze z nami. Jak ktoś w tej praktyce jest dobrze osiedziany, że użyję takiego może kolokwialnego słowa, to wystarczy pół sekundy i to doświadczenie po prostu jest w całej swojej niezmiennej, adoracyjnej, subtelnej pełni. Trochę ja to nazywam na swój użytek taki zaczątek nieba na ziemi. My w naszej tradycji chrześcijańskiej mówimy o tym, że nasza rzeczywistość to jest rzeczywistość, z której idziemy do nieba. Ta rzeczywistość gdzieś tutaj jest też przez nas smakowana. I do tego też chciałbym nawiązać, mówiąc o skarbie, bezcennym skarbie niezmiennej, stałej, trwałej praktyki medytacyjnej. Otóż nie ma przypadków. Niedawno po prostu czytałem fragment Apokalipsy, 21 rozdział, fragment Apokalipsy świętego Jana, gdzie jest mowa o nowej rzeczywistości Boga z ludźmi. Tekst mesjański, jak to się nazywa fachowo. I jest tam mowa o tym, że nastanie nowa Jeruzalem, nowe Jeruzalem, będzie miasto święte, będzie przybytek Boga z ludźmi. I to słowo miasto mnie tak jakoś zafrapowało, ale nie miałem jeszcze na tyle może jakiejś determinacji, żeby się temu trochę poprzyglądać. I wyobraźcie sobie, że później natrafiłem na fragment tekstu, do którego bym tak normalnie nie sięgnął, ale też coś czytałem i ten tekst do mnie przyszedł, mianowicie fragment adhortacji papieża Franciszka. Myśmy tutaj z reguły na naszych sesjach medytacyjnych raczej takich wzniosłych dokumentów jak adhortacje czy encykliki No raczej żeśmy ich nie cytowali. Natomiast pozwólcie, że ja muszę ten fragment zacytować, ponieważ on jest po prostu piękny. Otóż w tej adhortacji apostolskiej papież Franciszek też się zadziwia, więc moje zadziwienie to cóż jest warte, kiedy także papież Franciszek się zadziwia. Posłuchajcie. Jeruzalem Nowe, miasto święte, stanowi cel, do którego zmierza cała ludzkość. Ciekawe, że objawienie mówi nam, iż pełnia ludzkości i dziejów urzeczywistnia się w mieście. I to mnie uderzyło, jak to czytałem. To nie na pustyni świętej, nie w klasztorze świętym, nie może nawet w świątyni świętej, ale w mieście. Papież Franciszek pisze dalej tak. Musimy uznać miasto, wychodząc od spojrzenia kontemplatywnego, czyli spojrzenia wiary, odkrywającego tego Boga, który mieszka w jego domach, na jego ulicach, na jego placach. Obecność Boża towarzyszy szczeremu poszukiwaniu, jakie podejmują osoby i grupy medytacyjne, aby znaleźć oparcie i sens dla swego życia. Ten dodatek medytacyjny to ode mnie oczywiście. Tak, ode mnie. I jeszcze dalej, króciutki fragment. W życiu codziennym ludzie bardzo często walczą o przeżycie i w tej walce zawiera się głęboki sens egzystencji, powiązany zwykle z głębokim zmysłem religijnym. Powinniśmy kontemplować go, aby dojść do dialogu podobnego do tego, jaki Pan przeprowadził z Samarytanką przy studni, gdzie starała się ugasić pragnienie. Miasto się każdemu z nas kojarzy, wielu z nas mieszka w miastach, ze zmiennością, z ruchliwością, z wrzaskiem. Ja mieszkam przy ulicy, po której jeżdżą tramwaje, 3 linie tramwajowe, więc wiecie, w ciągu dnia to tak co 3 minuty jest jakiś tramwaj, samochody, jest dużo wrzasku. I jednocześnie jeżeli wierzymy w to, że w naszym życiu, poprzez naszą praktykę modlitewną, mówimy o zaczątku nieba na ziemi i że to się ma realizować także w mieście, które jest synonimem zmienności, to ten tekst jest niezwykle, niezwykle inspirujący i powinien dodać nam wręcz takiego dobrej siły do tego, żeby docenić także to, że my w tych miastach mieszkamy, że musimy się w tych miastach konfrontować z rzeczywistością, która jest rzeczywistością ludzką jak najbardziej. Że nie odchodzimy od tego całego rozgardiaszu, bo mamy też skarb, który pozwala to rozświetlać. Pozwala to przemieniać i nadawać temu kierunek, temu życiu. W tej opowieści tutaj o spotkaniu z Samarytanką przypomnę tylko krótko. Chodzi o to, że Samarytanka rozmawiając z Jezusem mówi o tym, że wy Żydzi czcicie Boga w świątyni, w Jerozolimie. To jest ten szczyt relacji, można powiedzieć, człowieka do Boga. A Jezus jej odpowiada, przychodzą czasy, kiedy prawdziwi czciciele Boga będą go czcić w duchu i w prawdzie. Myślę, że to jest niezwykle, niezwykle piękne wezwanie i zaproszenie i możemy zobaczyć, przyjrzeć się tym słowom poprzez praktykę medytacji, która jest właśnie praktyką serca umysłu. Ona jest jak woda. To my tę praktykę niesiemy w życie, w nasze konteksty, w nasze miasta, tam, gdzie jest dużo zmienności, opierając się o tego, który jest niezmienny. I nasza praktyka dzięki temu też może być niezmienna.
Więc żeby ona obywała wszystko, to potrzeba takiego osadzenia. I to osadzenie, tak jak patrzę na to też tak z perspektywy już wielu lat, ono ma swoje tempo. Trochę mi to przypomina spadający liść z drzewa. Tak jak się chodzi jesienią, to można zobaczyć różne techniki spadania liścia. Są takie kółka na sam dół, ale najbardziej mi się podoba taka technika, jak ten liść tak faluje. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Już tak zmniejsza ten wahadło, już tak prawie dotyka ziemi i nagle wiatr go zawiewa i znowu faluje, aż znajdzie taki moment w końcu, jak zmniejsza te wahadło i w końcu osiada. Bardzo mi się to spodobało, ponieważ widzę, że w taki sposób medytacja osadza się w życiu. Ona ma swoje tempo. Ona potrzebuje swojego czasu. I też wiem, że różnie w tym czasie się znajduje. Na początku to jest taki moment, że ona jakoś tam jest. Jakby życie idzie swoim rytmem, a medytacja gdzieś tam jest na marginesie. Czasami wąskim marginesie, na który się wskakuje tak rano troszeczkę i wieczorem troszeczkę. Później z czasem ten margines się troszkę powiększa, więc ona nie jest już tylko rano i wieczorem, ale też staje się częstszą praktyką, może też związaną z jakimś częstszym wyjazdem na sesję. A potem z czasem znowu ten margines się poszerza i ona zaczyna obejmować całe życie. Ona zaczyna obejmować całe życie. W zasadzie już nie można powiedzieć, że to jest coś, co jest oddzielonego od życia, tylko to jest po prostu mój styl życia. To jest tak jak na diecie. Jak wiecie, wszystkiego nie jem i często mnie ludzie pytają, co to za dieta. Ja mówię, że to już nie jest dieta, to jest styl życia. I wydaje mi się, że podobna analogia jest z praktyką medytacji, że to nie jest już jakaś praktyka, ale to jest po prostu styl życia. I bardzo ważne w tym jest takie zobaczenie z siebie na tej drodze z taką cierpliwością, z zobaczeniem w porównaniu z tym liściem spadającym z drzewa, że to wymaga czasu. I nawet jeśli się wydaje, że już prawie ta praktyka osadziła się w moim życiu, nagle jakiś wiatr podwiewa ją i znowu trzeba czasu, żeby ona jakoś tam osiadła. My byśmy chcieli, żeby te liście tak spadały, znaczy nie wiem, czy byśmy chcieli, żeby tak te liście spadały z drzewa wprost na ziemię. To trochę by było takie smutne patrzeć na liście, które tak zwyczajnie spadają. Ale jak się mówi o praktyce, to większość ludzi, którzy rozpoczynają medytację, ma wrażenie, że to tak po prostu się zadzieje. Że ja wejdę, siądę i tak wum, spadnę na dół i tam już sobie będę siedział na dole taki niewzruszony niczym. Tymczasem jak się spojrzy na to też z takiej perspektywy, że ona musi znaleźć swoje miejsce w moim życiu, ona musi objąć to życie sama. Mówię praktyka, ale mam na myśli głównie obecność, czyli ta obecność Boga, który przychodzi za każdym razem. My tak naprawdę w siedzącej medytacji uczymy się tylko tak laboratoryjnie, technicznie można by powiedzieć, zwracać uwagę na Jego obecność, czy powracać do tej obecności. Ale to się nie dokonuje tylko tu, więc to zakorzenienie medytacji też w życiu, ono wykracza poza matę, poza salę, poza poduszkę, poza krzesełko. Ono przechodzi do takiego prostego powrotu do oddechu w różnych okolicznościach życia, do takiego prostego spojrzenia, zatrzymania, kiedy właściwie nie ma tego oddzielenia. I to jest też niesamowite, dlatego że to można za każdym razem, wszędzie, w każdej okoliczności praktykować. I to, co jest bardzo też fenomenalne dla mnie, jest to kompletnie niewidoczne dla innych. To znaczy, jak jedziemy w windzie, to nikt nie widzi mnie, że ja teraz jadę ze skrzyżowanymi nogami albo z jakimś specjalnym uniesieniem. Po prostu jadę windą tak samo jak wszyscy inni, tak? Czy jak stoję w kolejce w Carrefourze, czy jak siedzę na poczekalni czekając na wizytę u lekarza. Nikt zewnętrznie nie jest w stanie powiedzieć, o cicho bądźmy, bo ten akurat tutaj medytuje. Po prostu to się dokonuje w środku, dlatego że to zejście na ten punkt takiego nieporuszenia, w którym jestem pewny, że ja jestem wobec tego, który jest, jest cały czas ze mną. I dlatego też nie ma takiej rzeczywistości. To jest cała duchowość benedyktyńska, która przypomina, że nie ma podziału. Że w życiu duchowym nie ma podziału. I Benedykt był pierwszy, który zburzył ten mur. Nie ma podziału między jakimś świętym obrzędem, a potem zwykłym życiem, które to zwykłe życie nie jest objęte obecnością Bożą. Nie, Benedykt powiedział, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Więc bardzo ważne w tym takim procesie zakorzenienia, osadzenia w medytacji, czy życia, czy medytacji w życiu, Jest po pierwsze spojrzenie na nie jako na taki opadający falowo liść, który wymaga czasu, wymaga takiego odchyłu też z jednej i z drugiej strony, na to, żeby w końcu znaleźć ten punkt, kiedy dotyka ziemi, a z drugiej strony, żeby zobaczyć, że ono musi przejść, musi obmyć, tak jak woda, wszystkie aspekty mojego życia. Jeśli ona jest ograniczona tylko i wyłącznie do jakiejś przestrzeni czasu, to nie ma, to jest bardzo trudno, wymaga więcej czasu, żeby ona się tak osadziła w życiu. Czyli chodzi o to, żeby ten margines medytacyjny, który z moim życiem się poszerzał, aż w końcu stanowił treść mojego życia. Sobie tak myślę, że mnisi zawsze byli na marginesie. Kiedyś czytałem taki tekst Thomasa Mertona, który mi się bardzo spodobał jako staremu pankowcowi, że mnich to jest człowiek z marginesu. Że mnich był zawsze na marginesie. Na marginesie społeczeństwa, na marginesie kościoła. Zawsze był jakiś taki, że no, trudno było się jakoś do niego odnieść. Tak? A jednocześnie zawsze był punktem odniesienia. Więc ja nie myślę o tym, że ten mój margines życia się zamieni w treść, że ja zawsze będę na tym marginesie, ale że on będzie na tyle poszerzony, że w zasadzie ta oficjalność, ta taka zewnętrzność będzie tylko takim małą cząstką. A tak naprawdę chodzi o to, żeby wszystko było tym przeniknięte.
No a jeżeli mówimy też o zakorzenieniu w praktyce, że ona potrzebuje czasu, cierpliwości, no to tego się nie da zrobić bez wierności praktyce, bez gorliwej, regularnej praktyki. I to jest w pewnym sensie banalne stwierdzenie, bo właściwie wszystkie wartościowe rzeczy, czy jakieś plany, czy postanowienia wymagają wierności. To się rzadko kiedy dokonuje od tak po prostu od razu. Może jakoś szczególnie utalentowani ludzie potrafią napisać jakieś wartościowe dzieło, od po prostu usiąść i napisać. Wielu ludzi jednak do tego, żeby zrobić coś wartościowego, potrzebuje wierności, takiego gorliwego przylgnięcia do tego, co dla nich jest cenne, a w naszym przypadku mówimy o cennym skarbie praktyki medytacyjnej. Jest obraz, który jest, myślę, narzucający się też w kontekście tutaj tego miejsca, bo mówimy często tak, że im głębszy fundament, tym dom jest bardziej stabilny. Albo jeżeli chcemy poszukać bardzo czystej wody, to często trzeba kopać głęboko w ziemię. Przed tym klasztorem jest stary kasztanowiec. Im głębszy korzeń drzewa, tym bardziej ono jest stabilne. I tutaj oczywiście wichury różne przychodzą, konary łamią, ale ten kasztanowiec trwa już tutaj 300 lat. Jestem pewny, zresztą sam widziałem drzewa, które były w innych miejscach powalone, a ten kasztanowiec trwa. Jego korzeń jest tak głęboko w ziemi, że jest póki co nie do ruszenia. Podobnie jest z naszą praktyką. Jeżeli ona jest dzięki wierności zakorzeniona, to też w nas buduje się taki silny, mocny ośrodek. Jest utwór Tadeusza Nalepy. On nie napisał tego tekstu, ale wyśpiewał ten tekst, kiedy byłem małym chłopcem. I tam są słowa: wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie, hej, wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. I ten kasztanowiec tutaj za każdym razem jest póki co głaskany. I oczywiście jest w nas pragnienie takie, że jeżeli mamy poczucie, że jesteśmy trochę jak takie słabo zakorzenione drzewo, to chcielibyśmy się bardziej zakorzeniać i dzięki tej praktyce to się dzieje. Bo kiedy na przykład spojrzymy na sesję medytacyjną, którą mamy tutaj i teraz, no to przecież to jest praktyka, która właśnie po to jest pomyślana. Ale ona się odbywa w dość idealnych warunkach, bardzo sprzyjających. Ta cała struktura sesji medytacyjnej, ona nas niesie. Natomiast no, kiedy wracamy do codzienności, to trudno sobie zaaranżować taką mikrostrukturę, żeby nas niosła. Myśmy mówili wczoraj o złodzieju praktyki, o jego pomocnikach, ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że wierność tej praktyce, niezależnie od warunków, w których praktykujemy, jest naprawdę receptą, żeby w tej drodze medytacyjnej podążać. Kiedyś sobie powiedziałem coś takiego. Wierność praktyce medytacyjnej jest ważniejsza niż idealne, sprzyjające warunki do jej praktykowania. Wierność praktyce medytacyjnej jest ważniejsza niż idealne, sprzyjające warunki do jej praktykowania. Ponieważ dzięki wierności my się w pewnym sensie hartujemy, my w niej wzrastamy. To się dzieje rzeczywiście głębiej i głębiej, choć nie dzieje się tak jak na wykresie, tak? Zawsze do góry, tylko często jest na dół, w bok, ale gdzieś to powolutku się wszystko pogłębia. Często mówimy o praktyce tutaj, która obejmuje całość naszego życia. I często w naszym życiu nie ma żadnych idealnych warunków do praktyki. Ja często, jak mi się zdarza prowadzić sesję medytacyjną, mówię o tym, żeby zasypiać w praktyce medytacyjnej. Zachęcam do tego, że jeżeli już znajdujemy się w łóżku na sesji medytacyjnej, to żeby także w tym miejscu zasnąć medytacyjnie. To znaczy na oddechu, z formułą modlitewną, czy jakoś inaczej, sakralnie. No bo często jest tak, że kiedy my jesteśmy w łóżku, no to gdzieś jakieś myśli nam bezładne krążą w jakimś takim wewnętrznym chaosie, a ta praktyka medytacyjna może być nie tylko takim sakralnym doświadczeniem odejścia w sen, ale też takim dobrym środkiem nasennym. To ja sam spraktykowałem, więc zaręczam, że tak jest. Ale jeszcze może na nią spojrzeć w taki sposób, że w tradycji chrześcijańskiej wejście w sen to było jak wejście w śmierć. I ktoś może myśleć, że to się nigdy w jego życiu nie zdarzy, ale ja mam ciocię, nazaretankę, siostrę Edwinę, która tak właśnie umarła. To znaczy umarła podczas snu. Ona zawsze się modliła o to, żeby się wola Boża w moim życiu działa. I tak sobie pomyślałem, że się tak wymodliła, że tak, wiecie, jednym ramieniem jestem przytulony do klasztoru, a drugim ramieniem do żony. Więc to taka pełnia i każdemu polecam. Ale to jest, słuchajcie, przykład praktyki w łóżku. No, gdzie wyprostowany kręgosłup? Gdzie nasz cały sprzęt medytacyjny, poduszki, maty, stołeczki, krzesła? Gdzie to jest? W ogóle tego nie ma. A jednocześnie w tak, wydaje się, mało idealnych warunkach może siedzieć bardzo głęboka, intymna, piękna praktyka odejścia w sen, czy wręcz można powiedzieć taki quasi-trening odejścia w ogóle z tego świata, kiedy to do nas przyjdzie, bo pewnego dnia do nas przyjdzie. Albo drugi przykład nieidealnej praktyki, która mnie często dotyka i z którą ja się muszę też osobiście konfrontować, to wtedy, kiedy jestem chory. Nie mówię teraz, bo teraz nie jestem jeszcze tak poważnie chory. Chociaż już nie jedną sesję jako chory gdzieś tam czy prowadziłem, czy brałem udział. Ale tak jest, że kiedy jesteś chory, leżysz w łóżku, a jednocześnie masz w swoim życiu w miarę regularną praktykę. Wyznaczony czas czy miejsce i teraz jesteś chory. I teraz masz dwa wyjścia. Tak? No możesz się zwolnić z tej praktyki. Powiedzieć, no jestem chory, chyba chory to nie ma co tutaj szarżować. Nie muszę praktykować. A możesz też podjąć tę praktykę właśnie w duchu wierności, leżąc na tym łóżku, a być może jeżeli masz ochotę wstać, to trochę jak taki, wiecie, poraniony weteran, może, nie wiem, kołdrę na siebie ubrać, może trochę przepocony, może trochę w niezbyt przyjemnym zapachu, prawda, w łóżku, ale jednak zrobić tę praktykę. Mnie się wydaje to jako bardzo piękne doświadczenie, właśnie dowód pewnej wierności i takiej prawości też wobec samego siebie. Ale to też nie jest sytuacja absolutnie związana z jakimiś idealnymi warunkami, wręcz przeciwnie. Choroba jako cierpienie to jest taki ostatni już przed śmiercią, więc też dobrze umieć popraktykować w chorobie. No bo medytacja w cieplarnianych warunkach, tylko idealnych, tylko sprzyjających, no troszkę słaba. Bo to jednak jest tak, że jeżeli masz doświadczenie praktyki w wymagających warunkach, w nieidealnych, w niesprzyjających, to łatwiej ci będzie medytować w idealnych. A jeżeli się wychowałeś tylko na pieleszach, na sprzyjających warunkach, nagle się pojawią trudności i co wtedy? No i wtedy łatwiej się zwalniać. Dlatego wierność tej praktyce w nieidealnych warunkach gorliwa, uczciwa, jest dobrą receptą na to, żeby w niej się zakorzenić, żeby doświadczać tego skarbu pośród zmienności właśnie takich rzeczy jak choroba, cierpienie, sen i wiele, wiele innych rzeczy.
No bo jak mamy być wierni, no to jedną z takich rzeczy, która nam bardzo pomoże, to jest cierpliwość. Bracia tutaj mówią o mnie pokątnie albo wprost, że niedługo będę się mógł nazywać doktor od frustracji. Bo jak ja już się boję nawet używać tego słówka, bo już widzę ten wzrok. Dlatego, że przynajmniej ostatnimi czasy dość mocno do mnie to dotarło, że ta frustracja, czyli pewne niezadowolenie z tego, czego się spodziewam, czego oczekuję, czy nie do końca spełnione moje oczekiwania, ona nie musi być wyrażona werbalnie, czy jakoś tak na zewnątrz. Ona sobie może gdzieś tam we mnie pulsować w środku i bardzo mi utrudniać. I ta frustracja jest właśnie tym, co mnie zniecierpliwia. Zniecierpliwia mnie na tej drodze. I to jest też taka duża przeszkoda w byciu wiernym, ponieważ no, po prostu tracę cierpliwość. No, są niespełnione do końca te moje pragnienia, takie czy inne, i odkładam. To bycie cierpliwym wiąże się też z taką zgodą na ubóstwo. I tak patrząc na praktykę medytacyjną, to uważam, że jest to jedna z najlepszych metod modlitwy, która uczy nas takiego ogołocenia, czyli zgody na ubóstwo. Kasjan powie, zgodzić się na ubóstwo, ograniczając się tylko do jednego wersetu. Ale to nie jest tylko ubóstwo jednego wersetu. To jest zgoda na własne ubóstwo. Na to, że ja po prostu dzisiaj mam kiepski dzień, chce mi się spać, dzisiaj jestem zmęczony. Zgodzić się na to, że mimo różnych wysiłków i chęci wychodzi mi to średnio. Mimo tego, że jakby poświęcam temu czas, idzie mi nieco pod górkę. Zgodzić się na to, że może nie będę nigdy jakimś wybitnym przedstawicielem medytacji i nie będą mnie cytować w jakichś wielkich książkach medytacyjnych. To po prostu zgodzić się na własne ubóstwo, cierpliwie zgodzić się na własne ubóstwo. Chciałbym wrócić dzisiaj do tego cytatu, który wczoraj tu już padł z ojca Hieronima. Wydaje mi się, że on jest bardzo kluczowy, jeśli w ogóle mówimy o tych złodziejach praktyki i o tym, po tej stałości w zmienności. Przypomnę go. Ojciec Hieronim pisał tak. Kiedy modlitwa osobista osiągna pewną częstotliwość, nie ma potrzeby zastanawiać się, czy jest żarliwa, czy nie. Wytrwałość znaczy tyle, co żarliwość, a wierność może wszystko uratować. Moje życie modlitewne pozostawia wiele do życzenia? Nieważne. Prowadzę je dalej. Lepiej kontynuować modlitwę taką, jaka jest, niż ją porzucić. Moja miłość do Boga pozostawia wiele do życzenia? Nieważne. Kochaj dalej. Lepiej kochać tak, jak potrafimy, niż przestać. Dalej, pod koniec tego rozdziału, ojciec Hieronim jeszcze dodaje. Kończę, bracie, następującym podsumowaniem. Jeśli posiadasz dar modlitwy na Boga, nie proś już o nic więcej. Taka cierpliwość w zgodzie na ubóstwo, ograniczając się do jednego wersetu, do ubóstwa środków wyrazu na tej modlitwie, do tego, że ja tam nie mogę za bardzo zaistnieć ani wobec siebie, ani wobec Pana Boga, a tym bardziej wobec innych, że ja nie mam tutaj żadnego pola do popisu, że ja po prostu muszę tylko trwać. I to proste trwanie jest najprostszym wyrazem miłości. Najprostszym wyrazem miłości. Ta wierność przejawia się właśnie w tym najprostszym wyrazie miłości. I zgodzić się w tym prostym trwaniu też na własne ubóstwo. Na to, że jestem słaby. że ja po prostu jestem słaby i zgadzam się na to. Zgadzam się też na to, że ta moja medytacja z biegiem lat wcale nie będzie się poprawiać w sensie takim, że będę mógł powiedzieć, że oto teraz już siedzę godzinę bez rozproszeń, bo to będzie wszystko zależało od tego, co się dzieje w moim życiu. Wielokrotnie tu na tej sali też mówiliśmy, że medytacja uczy nas tego, że moje życie jest zawsze ze mną, że ja nie jestem w stanie się od niego oddzielić. To znaczy nie mam się co dziwić, że jeżeli przeżywam trudną chwilę w życiu albo jakieś bardzo emocjonalne czy absorbujące rzeczy, że ja się jestem w stanie od tego oddzielić i przyjść na medytację i jakby mnie to nie dotyka. Wszyscy wiemy, że to dotyka. Wszyscy wiemy, że to będzie jednym z takich głównych zmagań w czasie mojej medytacji. I to jest też przykład tego, że medytacja jest jak taka soczewka. Ona skupia całe moje życie. Ona skupia całe moje życie. A ponieważ to życie jest różnorodne i zmienne, więc ten proces będzie też taki. Dlatego ucząc się cierpliwości do siebie samego w trakcie medytacji, łatwiej jest mi też uczyć się cierpliwości do siebie samego poza medytacją, w tych różnych okolicznościach, które wywołują moją frustrację. Wywołują moją frustrację, żeby zobaczyć, że to wcale tak nie musi być. Jest, moja modlitwa pozostawia wiele do życzenia? Nieważne. Moja miłość do Boga pozostawia wiele do życzenia? Nieważne. Nie jestem może zbyt idealny? Nieważne. Robię po prostu to wytrwale dalej. Święty Grzegorz Synaju mówi: wytrwałość, cierpliwość i wszelka wytrwałość dają jednak moc duszy i ciała. Cierpliwość i wszelka wytrwałość. I ta cierpliwość i wierność, one też dokonują się w takich małych kroczkach. Żeby nie robić wielkich kroków, nie stawiać wielkich celów, tylko po prostu zwyczajnie podjąć taką decyzję. To jest bardzo ważne w moim życiu, ta droga jest dla mnie bardzo ważna, dlatego moja decyzja jest taka, żebym zawsze do niej wracał. Czasami to będzie 10 minut, czasami to będzie 3 godziny, czasami to będzie pół godziny, ale nie będzie tak, że tego nie ma. Cierpliwość i wszelka wytrwałość dają jednak moc duszy i ciała.
No właśnie, mówimy bezcenny skarb, który rozświetla nasze życie, jest stałym punktem podczas zmienności, wymaga zakorzenienia. To z kolei wymaga wierności, cierpliwości. No ale jesteśmy słabi i niedoskonali. Więc jeszcze jest jedna bardzo ważna cecha czy cnota na tej drodze, mianowicie wyrozumiałość. Współczująca wyrozumiałość. Między innymi dlatego, żebyśmy się sobą nie zgorszyli, w ogóle jako ludźmi, ale także jako ludźmi, którzy praktykują medytację, żebyśmy się do niej nie zniechęcili. Możemy podać oczywiście mnóstwo przykładów, które mogą być powodem tego, żebyśmy się zgorszyli sobą, żebyśmy się zniechęcili do medytacji. Oto ktoś na przykład postanowił zrobić sobie własne odosobnienie całodniowe. No i są tacy, którzy potrafią to zrobić. No ale są tacy, którzy ledwo zrobili 2 rundy medytacji i dość, i koniec. I cały gorliwy plan właściwie skończył się na słomianym zapale. No miał być ogień, wyszedł dym. Chciał palić, płonąć, no to zaczął kopcić. No i teraz coś trzeba ze sobą tutaj zrobić, prawda? Albo ta osławiona regularność praktyki medytacyjnej. No w poniedziałek siedziałem całą rundę. We wtorek jeno pół. W środę w ogóle. W czwartek pomyślałem, pójdę na grupę medytacyjną, to nadrobię, bo są 3 rundy. No ale niestety nie poszedłem. No to może pójdę jakoś w piątek do kościoła, tam posiedzę. No i ta praktyka medytacyjna jest rwana, tak. Albo chciałbym być lepszym człowiekiem. No i ta medytacja nam pokazuje, no, bo ona też rzeczywiście jest pewnym źródłem samopoznania. Tak? No nagle odkrywasz jakieś motywy, które są, no, graniczą z hipokryzją albo z jakimś takim trudnym doświadczeniem, na przykład relacji do kogoś. No i mówisz sobie, no ty się tak zachowujesz, ty to widzisz. No ta medytacja ci pokazuje, no jak się tutaj nie zgorszyć sobą. Potrzebna jest współczująca wyrozumiałość. To nie jest pobłażliwość, ale współczująca wyrozumiałość. My mówimy czasem w medytacji w ten sposób, że jest potrzebny pierwszy krok, czyli pielęgnowanie tego doświadczenia cichej, miłującej, adoracyjnej obecności. A potem jest potrzebny drugi krok, żeby tę rzeczywistość przenieść w życie. A ja dzisiaj powiem, że między pierwszym a drugim krokiem jest potrzebny jeszcze krok, półtora kroku. Żebyś te doświadczenie miłującej obecności, współczującej, subtelnej, skierował też do siebie. I żebyś objął się sam siebie tym doświadczeniem. Umiejąc przebaczać sobie to, w czym nie domagasz. Nie tylko w związku z medytacją, ale także z innymi sytuacjami życiowymi, bo bez tego trudno zaczynać od nowa. Mówimy też w medytacji, że to jest powrót do początku, albo mówimy od nowa. Nie usiadłeś w piątek? Ok, spróbuj w sobotę. Zacznij od nowa. Uda się w sobotę? W porządku. Może uda się też w niedzielę? W porządku. Nie uda się w poniedziałek? Zacznij od nowa. Nieustanny powrót. Bez sądzenia siebie, bez jakiegoś rozliczania, bez moralizowania, bo to szkoda na to energii. Ta współczująca wyrozumiałość skierowana do samego siebie jest bardziej lecząca niż te wszystkie biczowania siebie za to, za różne niewierności. Dlatego zachęcam bardzo do tej współczującej wyrozumiałości, do tego, żeby obejmować także siebie tą miłującą, adoracyjną obecnością, którą pielęgnujemy i którą chcemy nieść w życie, by w różnych naszych kontekstach życiowych było mniej cierpienia. Bo od nowa, wsiadamy do medytacji, od nowa, po to, żeby była od nowa. Siadasz od nowa, żeby była od nowa. Każdy tego potrzebuje. Za każdym razem wracasz do początku, do tego skarbu niezmiennego, chociaż się wiele rzeczy zmienia. Bardzo lubię taki apoftegmat Abby Poimena o wyrozumiałości. Jest idealny tutaj do naszych, myślę, uwarunkowań dotyczący, jak się zachować kiedy modlimy się i zobaczyliśmy, że nasz brat zasnął. Bardzo lubię ten apoftegmat. Otóż kiedyś kilku starców przyszło do Abba Poimena i pytało: kiedy widzimy, że bracia zasypiają na modlitwie, czy chcesz, żebyśmy ich budzili, aby czuwali podczas Wigilii? A on im odpowiedział: co do mnie, to gdy widzę, że brat zasypia, opieram jego głowę o swoje kolana, żeby odpoczął. Abba Poimen był jednym z bardziej znanych ojców pustyni. Był człowiekiem wymagającym i surowym, a jednocześnie był bardzo wyrozumiały, bardzo miękki. Jest też taki inny apoftegmat, jak jeden z braci przyszedł do niego i mówi: Abba, poważnie zgrzeszyłem, będę pokutował 3 lata. Abba Poimen mówi: to dużo, w znaczeniu za dużo. No ten brat mówi: to będę pokutował 1 rok, to dużo. Będę pokutował 40 dni, to dużo. I mówi: dlatego kto szczerym sercem nawraca się do Boga, wystarczą tylko 3 dni. Oczywiście musimy to przyjąć w określonym kontekście tamtych czasów, gdzie te pokuty były naprawdę wieloletnie. Dzisiaj ten Abba Poimen by powiedział: jeżeli masz szczere serce i rzeczywiście wracasz do Boga, to wystarczy jeden prosty akt zwrócenia się do Boga. Ale co do mnie, to opieram zasypiającego brata głowę o swoje kolana. Słuchajcie, jeśli na sesji medytacyjnej jakaś siostra albo brat medytuje na dzięcioła, znamy to, albo medytuje na przyjaciela, albo medytuje na popielniczkę, albo medytuje na wodza, żeby tutaj ukryć, że ma ochotę pospać i tak sztywno siedzi, albo, co się też zdarza, bo widziałem, medytuje na filozofa, to jeśli widzisz taką siostrę albo takiego brata, to nie sądź go, nie budź go. Obejmij współczującą wyrozumiałością, jak jestem przekonany, Abba Poimen obejmował swoich braci, wiedząc, że być może długo pracowali, albo może wcześniej byli zmęczeni modlitwą i po prostu usnęli. bo jestem przekonany, że Abba Pojmen wierzył, że Bóg i jego dobro ostatecznie zwycięży w tych braciach i jeżeli mają szczerą intencję i pragnienie, żeby praktykować drogę modlitwy czy medytacji, to przyjdzie taki moment, że nie będą zasypiać, a jeśli zasną, no to też co się stanie. Ich nachył serca, ukierunkowanie serca jest ku Bogu i to wystarczy. Modlę się tak, jak potrafię. Jak to mówił opat Chapman.
Tak. Zobaczcie, że to jest cały czas medytacja w życiu. Stałość w zmienności. Życie, które jest zmienne, jednocześnie jest coś absolutnie stałego, co pozwala mi się odnaleźć w każdej zmieniającej się okoliczności. Genialna jest ta myśl o mieście. Myślę, że to jest takie proroctwo na XX wiek. Karol de Foucault, założyciel wspólnot Jeruzalem, oni wszyscy mieli to wyczucie, że dzisiaj nie można uciekać z miasta, nie można uciekać od życia, że jeżeli Ewangelia ma być czytelna, to ona musi być zanurzona właśnie w takim chaosie ludzkim, który symbolizuje miasto. Ale jednocześnie wszyscy oni mówili o pustyni w mieście. I tak jak wy, żyjący w mieście, potrzebujecie oazy Lubinia, tak samo wszyscy, którzy praktykujemy, potrzebujemy właśnie samego odejścia w medytację, żeby móc powrócić. I to jest bardzo ważne, że medytacja nie jest dla samej siebie. My nie medytujemy dlatego, żeby medytować, tylko ona uczy nas tak naprawdę odkrywania obecności w każdej sytuacji. Dlatego potrzeba nam co jakiś czas, na jakiś czas, odejść na miejsce osobne i pomedytować nieco. Ale nie dlatego, żeby się oddzielić od życia, nie dlatego, żeby uciec od tego życia, nie dlatego, żeby zapomnieć o tym życiu, nie dlatego, żeby się schować i nie dlatego, żeby stworzyć sobie idealne warunki, ale tylko dlatego, żeby bardziej powrócić. Żeby bardziej powrócić do miejsca, które się zostawia, do ludzi, których się zostawia, do pracy, którą się zostawia, do zwężonego czasu, do tego wszystkiego, co tak naprawdę na co dzień jest trudne i co przeszkadza, żeby bardziej do tego powrócić. Medytacja jest jak soczewka, która skupia całe moje życie. Ono mi się tutaj będzie wyświetlało, ono będzie mi się tutaj ukazywało i z każdym wydechem takie życie, jakie ono jest, oddaję je Bogu. Po to, żeby Jego obecność przenikała każdą przestrzeń mojego życia. Nawet tą, która nie jest dla mnie powodem do chluby, a wręcz przeciwnie, jest powodem do wstydu. Ta medytacja uczy mnie oddawania, ale jednocześnie to oddawanie nie jest żadną ucieczką. Ono tak naprawdę, tak jak jest medytacja, jest soczewką, która skupia całe moje życie, tak samo całe moje życie powinno być medytacją. Całe moje życie może być nasączone czymś takim. Może być nasączone czymś takim. Dawno temu, to był 90. któryś rok, czytałem Więź, taki kwartalnik. On był poświęcony, taki miał ciekawy tytuł, wtedy pamiętam, w 90. latach to było 90. któryś, Mistyka codzienności. I tam między innymi był właśnie taki tekst, który mówił o tym, że oto każde potencjalne wydarzenie, sytuacja może być okazją do spotkania z Bogiem obecnym. Każde potencjalne wydarzenie. Może być, ale to tak naprawdę wszystko zależy ode mnie. Nie? W jaki sposób ja to doświadczenie odkrywania czy przebywania tutaj w idealnych warunkach jestem w stanie przenieść dalej. Bardzo dużym błędem uważam, że wręcz wypaczeniem medytacji jako takiej jest myślenie o niej w kategoriach właśnie takich ucieczkowych. Jest myślenie o niej w kategoriach takiego oderwania od życia. Kiedyś pamiętam, ktoś w ogóle wprost mnie zapytał o to, że rozmawiał z jakimś psychologiem i ten psycholog mu poradził, że lepiej medytacją się nie zajmować, ponieważ ona trochę odrywa od życia. I się boi teraz, czy jak się zacznie medytować, to on się oderwie od życia całkowicie. Będzie taki nieżyciowy. Będzie nieżyciowy. Właśnie jeżeli ona ma odrywać od życia, to nie jest właściwa praktyka. Ona pozwala powrócić do życia. Ja muszę odejść jakiś czas, żeby bardziej powrócić. Myślę, że to jest dobra analogia. Tak jak wielu z was przyjeżdża do Lubienia i mówi, już tęskniłam, czy już tęskniłem, bo było za długo, już potrzebowałem takiego czasu, żeby się tutaj zatrzymać. Dlaczego? No dlatego, żeby właśnie się odnowić, zacząć od nowa, po to, żeby bardziej powrócić. To dokładnie taką samą analogię można zastosować do praktyki medytacyjnej. Trzeba za nią zatęsknić, trzeba do niej powrócić, trzeba zaczynać od nowa, po to, żeby bardziej być. Po to, żeby bardziej być dokładnie w tym samym środowisku, dokładnie w tym samej konstelacji osób, wydarzeń i wszystkiego innego. Dokładnie chciałoby się powiedzieć w tej samej zmienności. I tu jest cały ten paradoks, że oto zmienność, która jest na co dzień w moim życiu, tak jak mówiliśmy sobie wczoraj, bardzo często nieumiejętność, czy taka właściwie bezradność już w poradzeniu sobie z tą nawałem pracy zanurzonym w bardzo wąskim czasie, dla wielu z ludzi jest takim głównym, jednym z wielu motywów podjęcia medytacji. Że mówią, mam już dość, muszę coś zrobić ze swoim życiem, bo tak dłużej nie mogę żyć, ponieważ ta zmienność powoduje, że ja za chwilę zwariuję. To tempo, to napięcie powoduje, że ja zwariuję. I dlatego skłania się ku czemuś, co ma mnie zatrzymać. Tak? Ale tak naprawdę to nie jest coś, co ma mnie oderwać od tego życia, tylko pomóc mi wrócić dokładnie do tego samego. Czyli my nie mówimy o medytacji jako o ucieczce od zmienności, albo o mówieniu o tym, że oto jest teraz recepta na to, żeby tą zmienność zniwelować w naszym życiu, albo to jest taki środek przeciwbólowy, że jak siądziesz w medytacji, to zmienność zniknie. Nie, ona jest dokładnie taka sama. Życie jest dokładnie takie samo. Ruch, tramwaj co 3 minuty przed oknem Darka jest dokładnie, będzie taki sam. Tam się nic nie zmieni. Powracając do swojego środowiska, wszystko będzie w takiej samej zmienności. Ale jednocześnie jest jakaś stałość, która pozwala mi się teraz w tym wszystkim odnaleźć. To znaczy, odchodzę już od tego, o czym zaczęliśmy wczoraj. Jak cytowałem Richarda Rohra, który mówi o tym, że w większości ludzie nie mają myśli i emocji, tylko są myślami i emocjami. Co starożytni nazywali demonicznym opętaniem. To teraz, odkrywając tą stałość, czyli ten powrót do obecności, tak naprawdę zaczynam być coraz bardziej ze sobą wobec Najwyższego. Pamiętacie, że benedyktyński ideał życia, który próbujemy zaszczepić także wam, polega na tym, żeby zamieszkać ze sobą samym w obliczu Najwyższego. I to zamieszkanie, habitare secum, zamieszkanie ze sobą samym jest absolutnie podstawowe do tego, żeby się znaleźć w każdej okoliczności życia. To znaczy zwyczajnie robić swoje. Myślę, że historia benedyktynów jest tak nasączona, bo to już niedługo będzie 1500 lat. Trochę jest, nie? Dużo się zmieniło. Epoki się zmieniały. Przewroty były różne. A rytm jest zawsze taki sam. Czyli jest coś stałego w tej całej zmienności. Nie? Jest coś stałego w tej całej zmienności, co tak naprawdę moim zdaniem wiąże się z tym odkrywaniem obecności Boga wszędzie. Wszędzie. Bardzo ważne, żeby zwrócić na to uwagę, że medytacja nie jest mi potrzebna jako medytacja, ona mi jest potrzebna, jeżeli chcę naprawdę żyć. Tak? Ja potrzebuję, żeby się odnaleźć w tym wszystkim. Żeby zamieszkać ze sobą samym, żeby to nie myśli i emocje mnie miały, ale żebym to ja miał myśli i emocje, żeby to było w drugą stronę. I to jest dokładnie to. Dlatego potrzeba cierpliwości i czasu i takiego ciągłego zaczynania od nowa i nie przerażania się tak bardzo o tym wszystkim, że to jest zmienne i trudne, ponieważ tak naprawdę na tym to polega. Nie wiem, dlaczego akurat mnichom przyszło, żeby mówić o tym i akurat to świeccy przymuszają mnichów do tego, żeby o tym mówili. Dlatego nie wiem, dlaczego tak jest, że inni o tym nie mówią, ale w tej duchowości takiej ojców, która jest bardzo surowa, taka ogołocona. Ona jest taka bardzo prosta. Tam nie ma jakichś uwznośleń, lewitacji, nie wiadomo czegoś. Jest bardzo realna jednocześnie. Że tu nie ma się co oszukiwać. To jest trudne, ale rób swoje. Po prostu, zwyczajnie rób swoje. Niezależnie od tego, co się zmienia, rób swoje. A jak robisz swoje, to wtedy wracasz do tego, co jest najbardziej istotne, czyli wracasz na królewską drogę, jak mówi Ewagriusz, która prowadzi nas do Boga. No to tyle noworocznie, nie? Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich.